Bardzo dziękuję za zaproszenie. Postaram się rzeczywiście zmieścić w czasie. Mam nadzieję, że mi się uda. Najwyżej będę coś tam usuwać. Kontekstem do całej tej wypowiedzi, którą przedstawię, jest na pewno historia w ogóle związana z przyjęciem, czy w ogóle pojawieniem się samego niepokalanego poczęcia w Europie. Więc trochę na ten temat powiem, a później pokażę, jak kapituły najpierw broniły mocno Tomasza, potem nakazywały propagowanie jego nauki i nakazywały wszystkim, aby do tego Tomasza rzeczywiście sięgać z takim pewnością wiary, że idąc za nim nie popełni się żadnego błędu. Nie da się z całą pewnością ustalić momentu, w którym pojawia się kult niepokalanego poczęcia w Europie. Uznaje się dość powszechnie, że to święto poczęcia Najświętszej Marii Panny było najpierw obchodzone na wschodzie chrześcijaństwa już w VII wieku i miało związek z kultem świętej Anny. Poczęcie Maryi w łonie Anny było opisywane w sposób cudowny i analogiczny do poczęcia Jezusa znanego z Ewangelii według świętego Łukasza. Od VIII wieku można zauważyć istnienie święta w tradycji bizantyjskiej, które w ciągu kolejnego wieku zdobywa popularność i zostaje wpisane w oficjalny kalendarz liturgiczny. Mniej więcej w tym samym czasie święto pojawia się w kościele anglosaskim kierowanym przez biskupa Teodora Starsu przy znacznej pomocy opata Hadriana. Obaj przybyli do Anglii w 667 roku jako wysłannicy papieża i obaj mieli swoje korzenie w kościele greckim. Mogli więc w Anglii wprowadzić znane im święto poczęcia Maryi, choć nie jest wykluczone, że zastali jego istnienie tak, jako święta przyniesionego do Anglii przez pielgrzymów do Ziemi Świętej. Podobnie jak w Bizancjum, święto upowszechnia się, choć jak przekonuje Dari, niekoniecznie w takim znaczeniu, jak rozumie to współczesna teologia. Fakt występowania we wczesnośredniowiecznych martyrologiach wyrażenia koncepcji Sancte Marie nie oznacza, tego święta nie należy interpretować jako wzmianki dotyczącej poczęcia Maryi, lecz jako informację dotyczącą poczęcia Jezusa w łonie Maryi. Kolejnym etapem formowania się święta będzie jego przejście na kontynent europejski. Stało się to w Normandii, dzięki mnichom z opactwa Saint-Vendry. Najstarszym śladem istnienia w Europie takiego święta są sakramentarze oraz mszały z tekstami mszy świętej na dzień 8 grudnia. Włączenie takich tekstów do ksiąg liturgicznych w wiekach XI i XII świadczy o kształtującej się już pobożności immakulistycznej. Nie była ona jednak powszechnie przyjmowana, o czym świadczy słynny list 174 Bernarda z Clairvaux do kanoników w Lyonie. Datacja listu pozostaje niepewna, ale zasadniczo zamyka się ją w latach 1128-1139. Słynny opat zwraca się do duchownych w Lyonie, ponieważ niektórzy z nich opowiedzieli się za wprowadzeniem święta o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Tymczasem takie święto nie ma racji liturgicznych, teologicznych oraz nie jest potwierdzone przez tradycję Kościoła. Według Bernarda uznanie niepokalanego poczęcia Maryi jest niemożliwe, ponieważ jej poczęcie i uświęcenie nie są tymi samymi aktami. Uznać niepokalane poczęcie oznaczałoby uznać zachowanie Maryi od grzechu przez uświęcenie, które oznaczałoby z kolei jej świętość od chwili poczęcia. A to byłoby równoznaczne z uznaniem samego poczęcia jako święte. Tymczasem Maryja nie mogła być uświęcona, zanim nie zaczęła istnieć jako człowiek. Nie była bowiem preegzystująca wobec swojego istnienia. Musiałaby zatem zostać uświęcona razem z poczęciem pośrodku aktu rodzicielskiego jej rodziców, a to jest sprzeczne z rozumem. Uświęcenie jest dziełem Ducha Świętego, który nie może współistnieć z grzechem. Na tym etapie historii Kościoła pożycie małżeńskie było traktowane jako grzeszne. Jeśli Maryja poczyna się jak każdy człowiek, to nie może być w tym poczęciu mowy o jakimś uświęceniu. Rozwiązaniem trudności jest uznanie, że Maryja poczęła się najpierw w grzechu i dopiero później w łonie swej matki została z niego oczyszczona. Ostatecznie trzeba uznać, że Maryja zostaje uświęcona, aby narodzić się jako święta, nie zaś, aby być poczętą w świętości, bo ten rodzaj świętości zarezerwowany jest wyłącznie dla Chrystusa. Ta negatywna opinia świętego Bernarda miała wpływ na poglądy wielkich scholastyków. Jak już ojciec wspomniał, zarówno franciszkanie, jak i dominikanie XIII wieku wszyscy byli makulistami. Aleksander z Hales, Bonaventura, Albert Wielki czy sam Tomasz. Dopiero w XIV wieku franciszkanie przyjęli opinię immakulistyczną Dunsa Szkota, podczas gdy dominikanie pozostawali wierni opinii świętego Tomasza. No i teraz zasadniczo trzeba też zauważyć, że ta zmiana w podejściu do Tomasza następuje w związku z kanonizacją, która nastąpiła w 1323 roku, więc powiem trochę o tym, co wydarzyło się przed i potem wspomnę jeszcze o tym, co było później. Dominikanie powstali w 1215 roku w Tuluzie, a później, rok później papież Honoriusz III zatwierdza zakon. Kapituły generalne odbywają się od 1220 roku, wybierając na miejsce obrad Paryż albo Bolonię. Dopiero od 1245 poszerzano listę miast, gdzie mogły odbywać się zebrania kapitulne. Pierwszy raz kapituła zabiera głos w sprawie nauczania Tomasza, 4 lata po jego śmierci, to jest rok 1278. Bracia zebrani w Mediolanie postanawiają wysłać do Anglii Raymunda z Mevouillon i Jana Viagorisi, lektora w Montpellier, aby zbadali skandal, jaki został wywołany przez braci źle mówiących o pismach Akwinaty. Kapituła potraktowała sprawę poważnie, bowiem dwóch wysłanników wyposażyła w nadzwyczajną władzę ukarania winnych, łącznie z nakazem opuszczenia prowincji i pozbawieniem urzędów. Tłem dla tak surowej reakcji kapituły generalnej była sprawa potępienia paryskiego z 1277 roku. Opublikowane przez biskupa Stefana Tempiera tezy przeciwko averroizmowi panującemu na Wydziale Sztuk Wyzwolonych miały być także uderzeniem wymierzonym w poglądy Tomasza. Według wieloka Tempier był przygotowany na takie działanie, jednak nie podjął go ze względu na jakieś interwencje albo ze strony Uniwersytetu Paryskiego, albo Kurii Rzymskiej. Spór był na tyle poważny, że w Canterbury na stolicy zasiadał dominikanin Robert Kilwardby. On 18 marca 1277 roku potępił 16 tez inspirowanych tomizmem, w tym tezy o jedności i jedności formy w człowieku. Choć nie działał wprost przeciwko nauce doktora Anielskiego, to w kontekście wszystkich faktów przyszły kardynał nie okazał jedności ze swoim zakonem. Ostatecznie ani we Francji, ani w Anglii nie dokonano potępienia doktryny Tomasza. Za błędne uznano tezy, które przypominały w pewnych aspektach to, czego Tomasz uczył, ale też tak jak uczyli inni jemu współczesni. Według Hiseta potępienie ze strony biskupa Tempiera skoncentrowało się na pismach Sugera z Brabantu i Boecjusza z Dacji. Wspomniani bracia, Raymond i Jan, działali skutecznie w Anglii. Udało im się przywrócić porządek wśród angielskich dominikanów. Kapituła w 1279 roku obradowała w Paryżu. Prawdopodobnie już po sprawozdaniu Raymunda ogłasza jeszcze jedną decyzję. Wychwalając dzieła Tomasza, którego dzieła tyle zaszczytu przyniosły zakonowi, zobowiązuje przełożonych do nowych sankcji. Mają im podlegać ci, którzy bez szacunku będą odnosić się do jego pism lub osoby, nawet jeśli myślą inaczej niż on. Postanowienia tych kapituł można więc uznać za pierwszą promocję nauki Akwinaty i uznanie jej za oficjalnego nauczanie całego zakonu dominikanów. A stało się to nie bez aktywnego działania Alberta Wielkiego. Po promocji w marcu 1278 roku Roberta Kilwardby na kardynała przez papieża Mikołaja III na stolicę w Canterbury zostaje mianowany w styczniu roku następnego franciszkanin Jan Peckham. Znał on osobiście Tomasza z czasu, gdy był wykładowcą na paryskiej Sorbonie. Na przełomie 1269 i 1270 roku Peckham i Akwinata zetknęli się po raz pierwszy podczas dyskusji, prawdopodobnie nad kwestią De Eternitate Mundi. Dużo poważniejszą okazała się jednak dyskusja, która również odbyła się tego samego roku. Jej tematem była wielość form w człowieku. Franciszkański mistrz, opierając się na Augustynie i Anselmie, był zwolennikiem poglądu o wielości form w człowieku, podczas gdy mistrz dominikański opowiadał się wyłącznie za jednością formy i tę formę utożsamiał z duszą. Kwestia pozostała nierozstrzygnięta, ale Peckham zachował złe wspomnienie z całego wydarzenia. Czuł się upokorzony pełną pokory postawą Tomasza. Jako arcybiskup Canterbury Peckham wydaje w październiku 1284 roku pierwsze potępienie, odnawiając w nim negatywną ocenę tez zawartych w piśmie z 1277 roku. Dwa lata później, w 1286, ukazuje się kolejne potępienie, w których znalazło się kolejnych 8 tez tomistycznych. Co ciekawe, potępienie nie zostało nigdy zaakceptowane przez Rzym. Wywołało jednak poruszenie wśród dominikanów. Kapituła zebrana w Paryżu w niedzielę po oktawie wniebowstąpienia postanawia ponownie zobowiązać wszystkich braci do przywołania osoby i opinii Akwinaty. Jego naukę należy skutecznie promować i tak jej bronić, by nie było wątpliwości, że jest ona prawowierna. Kto tego nie będzie czynił, a tom automatycznie utraci swoje funkcje i zostanie wykluczony z dóbr duchowych zakonu. Kapituła nakazuje także ukaranie winnych proporcjonalnie do popełnionych wykroczeń. W 1309 roku kapituła zbiera się po raz drugi w Hiszpanii, tym razem w Saragosie. Bracia pragną i zachęcają wszystkich lektorów uniwersyteckich, aby czytali i rozważali kwestie w świetle nauki dzieła Tomasza. W ten sposób będą formować studentów, którzy mają obowiązek pilnie studiować dziedzictwo Akwinaty. ponowne zalecenie kończy się ostrzeżeniem o ewentualnych karach na tych, którzy nie będą tego czynić. Sam fakt, że władze zakonne muszą zabierać ponownie głos w sprawie Akwinaty, świadczy tylko o tym, że dawne zalecenia nie były powszechnie stosowane i że tomizm, choć to słowo tu jest mocno naciągane, napotkał już jakiś opór. W 1313 roku kapituła ma miejsce w Metz. Ponownie uznaje się doktrynę Tomasza za najbardziej poprawną i powszechnie uznaną. Wynika stąd w zakonie, nikt w zakonie, a w tle być może był Durand Saint-Pourçain, nie powinien podważać jego pism i myśli. Należy studiować dzieło Tomasza obok poznawania Biblii i sentencji Lombarda. Wysłanie braci na studia do Paryża jest możliwe, ale dopiero po przynajmniej 3 latach poznawania myśli Akwinaty. I w podobnym duchu będą wypowiadały się kapituły w Londynie w 1314 roku i w Bolonii w 1315. W postanowieniach tej ostatniej podkreśla się, że doktryna Tomasza jest doktryną wspólną i stawia się ją na równi z powszechnym nauczaniem Kościoła. Oznacza to, że już wówczas cieszyła się ona wielkim szacunkiem całego zakonu. Ponadto zakazuje się sprzedaży dzieł Tomasza, Biblii i jej komentarzy, gdyby klasztor znalazł się w trudnościach finansowych. Wyjątkowe miejsce w obronie spuścizny Tomasza zajmuje kwestia autorstwa tekstów na uroczystość Bożego Ciała. Święto rozwinęło się w wieku XIII pod wpływem objawień w klasztorze Montcornillon w Lierze. Początkowo obchodzono je wyłącznie w diecezji w Lierze, a później na terenach zachodniogermańskich. W 1264 papież Urban IV wydaje bullę i rozciąga obchody święta na cały Kościół. Niestety przedwczesna śmierć papieża nie pozwoliła na realizację zaleceń i święto popadło w niepamięć. Jego reaktywacja następuje w trakcie pontyfikatów Klemensa V i Jana XXII. Kapituła w Wienie w 1322 roku stwierdza, że oficjum to zostało przygotowane przez Tomasza z Akwinu. Identyczne stwierdzenia pojawiają się później w aktach kapituły w Barcelonie w 1323 roku, czyli w roku kanonizacji Tomasza. Na pewno należałoby tutaj pochylić się chwilę nad bullą kanonizacyjną Jana XXII, ale pozostawię to na razie gdzieś tam w tle. Dodam tylko tyle, że papież, odnosząc się do życia świętego Tomasza, wskazuje na jego pochodzenie ze szlacheckiej rodziny, cieszenie się sławą, dobrą opinią, wskazuje na jego skupienie i stałość w swoich postanowieniach. Dzięki temu, mimo przeciwności, udało się Tomaszowi złożyć profesję zakonną u dominikanów, podjąć studia, w których czynił szybkie postępy. Dzięki tym ludzkim cechom mógł szybko objąć katedrę na uniwersytecie i przysporzyć chwały zarówno Paryżowi, jak i całemu zakonowi. Papież wskazuje także, że Tomasz nabył wielkie uznanie przez swoje cnotliwe życie oraz że stworzył doktrynę pewną i podziwianą. Jan XXII przypomina, że takie nauczanie nie było pozbawione jakiegoś wewnętrznego objawienia, co potwierdza tylko pokorę i uniżenie Tomasza przed Bogiem. Cała bulla jest rzeczywiście bullą pochwalną dzieła Akwinaty, które powstawało w różnym stopniu dla Bożej chwały, wzrostu wiary i pouczenia studentów, nie bez specjalnego udziału Bożej łaski. Tomasz był człowiekiem pobożnym, skromnym, pokornym, łagodnym, pełnym erudycji i łagodności. Wszystko, co mógł, poświęcał dla Boga i niczego sobie nie zostawiał, a przy tym także był człowiekiem Kościoła, oddając całe swoje dzieło, to wszystko, co napisał, właśnie pod ocenę Kościoła. Kanonizacja Akwinaty jako wyznawcy zakończyła spór wokół jego nauczania. Co istotne, na tym etapie krytyce poddano wyłącznie niektóre tezy inspirowane doktryną dominikanina, a nie całość nauczania. Ta krytyka odnosiła się wyłącznie do kwestii filozoficznych lub metafizycznych. Nauczanie teologiczne nie było zasadniczo podważane. Zatem i w kwestii niepokalanego poczęcia Maryi nie podniesiono żadnych zarzutów. Co więcej, milcząco uznano tę myśl za poprawną. Papież przecież nie kanonizowałby heretyka. Tę tezę umacniało jeszcze jedno wydarzenie. W 1368 roku Urban V nakazał przenieść ciało Tomasza do klasztoru w Tuluzie. Jednak prawe ramię świętego podarował dominikanom w Paryżu dla chwały i ozdoby całego uniwersytetu, w którym przepełniony łaską wyjaśniał tajemnice pisma, rozwiązywał trudności, oświecał to, co było ciemne i odcinał to, co było wątpliwe. Reakcja najważniejszych przeciwników Tomasza, czyli franciszkanów, musiała po kanonizacji ulec zmianie. Zresztą, jak relacjonuje prawdopodobnie Bernard Guy, Nawet podczas uroczystości w Awignonie ostatnim mówcą był franciszkanin i biskup Lodève Jan Tissandier. W mowie pochwalnej przyznał, że Tomasz był nauczycielem narodu w wierze i w prawdzie. Taka opinia mocno kontrastowała z zakazem kapituły franciszkańskiej w Strasburgu z 1282 roku. Nakazano bowiem, aby tekst sumy mogli czytać tylko najbardziej inteligentni studenci, mając pod ręką korektę Wilhelma de la Mare. Niecałe dwa lata później, w 1325 roku, biskup Paryża Stéphane de Bure ogłosił list znoszący potępienie wydane przez Stefana Tempiera. Kapituły w 1324 roku w Bordeaux, w roku następnym w Wenecji, a także w Paryżu w 1326 nakazywały ujednolicić obchody wspomnienia świętego Tomasza i wspominać go w litanii zaraz po świętym Dominiku. W 1329 roku kapituła w Sisteron stwierdza: ponieważ nauka świętego Tomasza jest pożyteczna dla całego świata, dla zakonu zaszczytna, niech wszyscy uczniowie pilnie oddają się teologii poprzez wspomnianą naukę. Profesorzy zaś i bakałarze niech tę naukę wykładają i opracowują szczegółowo na swoich wykładach i w dysputach, a niech nieodwołanie trzymają się wniosków tegoż doktora. Jeżeli mają argumenty przeciwko jego nauce, mają obowiązek je usunąć, o ile mogą, a kontrowersje skutecznie zniweczyć. Ktokolwiek zaś usiłowałby wynaleźć kontrowersję, zostanie pozbawiony obowiązku wykładowcy przez prowincjałów lub przez ich zastępców. W stwierdzeniu tej kapituły widać wyraźnie, że nauczanie Tomasza stało się czymś powszechnym i użytecznym dla wszystkich. Studenci teologii, nie tylko paryscy, mają poznawać myśl Tomasza. Sami zaś profesorowie mają również trzymać się tej doktryny, dochodząc do wniosków takich, jakie proponował Akwinata. Pochwałę myśli Akwinaty ma również fragment z posiedzenia kapituły w Carcassonne w 1342 roku. Zebrani podkreślają, że tomizm błyszczy na całym świecie i że będzie poprawny i trwał tak, jak doktryny innych autorytetów Kościoła. Nakazuje się ponowne poznawanie myśli Tomasza jako ważniejszej i bardziej użytecznej. Ma ona być studiowana, wspierana i wyjaśniana. Podobnie wypowie się 10 lat później kapituła w Castres, przypominając obowiązku całego zakonu trwania w prawdzie. Choć można poznawać inne nauki, nawet te odległe od teologii czy filozofii, to należy wciąż odnosić się do Tomasza. Nie można bowiem głosić opinii sprzecznych z powszechnym nauczaniem i tym, co zawierają dzieła Tomasza. W międzyczasie, w 1344 roku, kapituła w Le Puy zauważa najpierw wyraźny spadek poziomu życia wśród braci. Formacja zakonna nie przynosi owoców, to znaczy nie służy poprawie życia i zdobywaniu prawdziwej wiedzy. Zaleca się nie tylko zwrócenie uwagi na postępowanie moralne, lecz również na uważny i dokładny postęp w nauce. Młodzi bracia mają czerpać przykład i wiedzę od starszych, których wiedza i postępowanie są dojrzałe i odpowiednio już uformowane. W nauce należy trzymać się największego i najważniejszego doktora, Tomasza, którego nauka jest coraz jaśniejsza w świętych pismach i w dziełach innych świętych. Taka doktryna oparta o Pismo Święte, wspólne nauczanie świętych i filozofów, a także dobry osąd nie może być błędna i nie może być omylna tak długo, jak wyznaczone faktory pozostają niezmienne i pozostają stałymi gwarantami poprawności. Krótko mówiąc, ta kapituła stwierdza, że nauczanie świętych pozostaje nieomylne, a zatem również nauczanie Tomasza należy traktować jako doktrynę pewną i wolną od błędów. I w podobnym tonie wypowiedzą się kapituły w 1346, 1347, 55, 56, 61, a nawet w 1370 roku. Ten cały kontekst pokazuje nam wyraźnie, co stało się w Paryżu w 1387 roku. Na wiosnę tegoż roku młody doktor teologii Jan de Monzon opowiedział się między innymi przeciwko niepokalanemu poczęciu Maryi. Z jednej strony dominikanin powtórzył opinię świętego Tomasza, którego prawowierność, poprawność, niezmienność już była uznana, a z drugiej strony oskarżył zwolenników teorii immakulistycznej o błądzenie w wierze. Środowisko uniwersyteckie było już wyraźnie pod wpływem poglądów Dunsa Scota, a przypomnienie nauki Akwinaty musiało doprowadzić do poważnego sporu. Monzon nie chciał wyrzec się swoich poglądów, a ponadto oskarżył uniwersytet i biskupa o odejście od zdrowej wiary i poglądów wielkiego dominikanina. Spór przeniósł się do Awignonu, gdzie rezydował papież. Zarówno dominikanie, jak i przedstawiciele Sorbony solidnie przygotowali się do przedstawienia swoich stanowisk. Konsystorz kardynalski, zebrany w maju 1388 roku, wysłuchał obu stron sporu, słuchając najpierw Piera Davili, a później przedstawicieli dominikanów. Werdykt zapadł w styczniu 1389 i był całkowicie niekorzystny dla dominikanów. Musieli oni opuścić uniwersytet i podjąć wiele aktów pokutnych przez długie lata, zanim mogli z powrotem na ten uniwersytet powrócić. I to wszystko rzuca porządne światło, mocne światło, na decyzję kapituły zebranej w Rodez w 1388 roku. Tekst orzeczenia tej kapituły zbiera wiele kwestii, które musiały nawarstwiać się od kilku lat. Pobożność maryjna była szczególnym elementem duchowości całego zakonu. Stąd początkowe przypomnienie o roli Maryi i należnym jej kulcie. Co ciekawe, w zdaniu mowa jest o nieprzyjaciołach ortodoksyjnej wiary. Czy jest to ogólne nawiązanie do wydarzeń z Paryża? Jest Wielkanoc. Jeśli Wielkanoc w 1388 roku przypadała na dzień 29 marca, a zebranie zostało rok wcześniej wyznaczone na dzień Pięćdziesiątnicy, to kapituła odbyła się w maju, zatem w chwili rozpoczęcia procesu w Awinionie. Taką chronologię sugeruje nazwanie obu wielkich doktorów dominikańskich przewodnikami i autentycznymi nauczycielami wiary. Uznaje się za poprawne i prawdziwe nauczanie Tomasza i Alberta, którym przysługują tytuły błogosławiony i święty. Czy zatem potwierdzenie to stoi tej poprawności jakoś w kontraście do tego, czy mówił Jan 22 podczas kanonizacji? Wydaje się, że generalnie sama doktryna pozostaje nienaruszona i dominikanie będą starali się bronić Tomasza, wskazując, że w tym, co mówi, nie mógł się mylić. Pytanie tylko, co mówił. No właśnie, najpierw wskazuje się w tym orzeczeniu kapituły na kwestię połączenia duszy i ciała Maryi 80 dni po poczęciu. To jest doktryna, którą scholastyka przejęła po części od Arystotelesa, a po części od Augustyna. W tym drugim jednak wypadku uzyskała także pewne uzasadnienie biblijne. Księga Kapłańska omawia rytuał oczyszczenia kobiet po urodzeniu dziecka. W przypadku chłopców następuje on w 40 dniu, a w przypadku dziewczynek w 80 dniu po urodzeniu. Na tej podstawie uznano, że owe czasookresy mają znaczenie symboliczne dla animacji ciała przez duszę. Trzeba jednak podkreślić, że symbolika nie ma wartości dowodowej i w tradycji Kościoła nigdy nie uznano jako doktrynalnie pewnej różnicy między chwilą poczęcia a animacją. Człowiek powstaje w chwili poczęcia, ale jest istotą podlegającą rozwojowi na poziomie ciała. Ono się zmienia i wraz z kolejnymi zmianami następuje także dostosowanie do ciała ludzkiej duszy. Tak pojmowany proces kształtowania człowieczeństwa łatwo było tłumaczyć pojawieniem się kolejno różnych form duszy. W chwili, kiedy ciało było słabo uformowane, poddane było duszy wegetatywnej, w następnej kolejności duszy zwierzęcej, wreszcie po określonym czasie duszy intelektualnej. Ta ostatnia była oznaką w pełni uformowanej osoby ludzkiej. W średniowieczu pogląd o animacji sukcesywnej był dość powszechny, a swego przeciwnika miał w sposób niewzruszony w osobie Tomasza z Akwinu. Potępienie paryskie oraz późniejsze potępienia wciąż uznawały jako błędną naukę o duszy ludzkiej, jako jednej i jedynej formie ciała. Próba dokładnego określenia pojawienia się duszy ludzkiej nigdy nie była przedmiotem zaś refleksji Akwinaty, który uznawał pojawienie się człowieka od chwili poczęcia jako istoty zmiennej, przechodzącej różne fazy rozwoju, ale wciąż będącej tożsamym co do istoty i istnienia. Jeden człowiek się poczyna, ten sam się rozwija, a następnie także rodzi się w świecie. Orzeczenie kapituły odnosi się do poczęcia Maryi. Połączenie duszy rozumnej i ciała dokonało się 80 dni po poczęciu. Kapituła uznaje ten fakt jako doktrynalnie pewny. Skąd ta pewność? Być może dominikanie odnoszą się pośrednio do potępienia tezy Piotra Oliwii przez Klemensa V. Papież w konstytucji Fidei Catholica uznaje jako jedyny możliwy do przyjęcia pogląd o duszy rozumnej, jako w swej istocie i przez siebie samą w formie ludzkiego ciała. Tyle tylko, że papieskie orzeczenie nic nie mówi o żadnym momencie określonym, a uznaje jedynie jako niepodważalne w przypadku człowieka połączenie duszy rozumnej i ciała. I w tym względzie nauczanie kapituły w Rodez jest raczej wolnym powiązaniem tomizmu i własnej wizji teologicznej braci zebranych na kapitule. Dalej tekst podkreśla, że w chwili, kiedy Maryja była już istotą ludzką, w pełni uformowaną, nastąpiło jej uświęcenie. Acta kapituły mówią post modicum tempus seu morulam, czyli po pewnym czasie lub morula. W łacinie morula oznacza jakieś krótkie opóźnienie, jakiś krótki czas okres potrzebny na wykonanie czegoś. Koniecznie należy odróżnić moment poczęcia od momentu uświęcenia. Dominikanie w Rodez wyraźnie oddzielają te dwa momenty i w tym względzie przywołują argumentację Tomasza. Chodzi o stwierdzenie, że między poczęciem Maryi a uświęceniem musiał nastąpić jakiś interwał czasowy. Pogląd ten zgadza się z nauczaniem Akwinaty, które nie uległo zmianie na przestrzeni lat. W najpóźniej napisanej Sumie Teologii dr Anielski stwierdza, że ciało Maryi zostało poczęte w grzechu pierworodnym. W nieco wcześniej napisanym Kompendium Teologii, dziele świadczącym już o wielkiej dojrzałości teologicznej, kwestii uświęcenia Maryi poświęcony jest cały punkt. Tomasz przypomina, że największym przywilejem Maryi było jej boskie macierzyństwo. To ono wymaga jej doskonałości, to znaczy całkowitej wolności od grzechu aktualnego. Maryja nie popełniła żadnego grzechu i dlatego wyróżnia się spośród innych świętych. Wszyscy bowiem byli grzesznikami, którzy zostali uświęceni na mocy daru dzielonego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Maryja była, na skutek wyjątkowego przywileju, uwolniona także od grzechu pierworodnego. To uwolnienie dokonało się już po poczęciu, bowiem Maryja poczyna się tak jak każdy człowiek i z tej racji początków swego ludzkiego istnienia była także poddana grzechowi pierwszego Adama. Akwinata kładzie nacisk na konieczność zachowania normalnej drogi poczęcia Maryi, odsuwając wszelkie próby porównywania jej poczęcia do poczęcia Jezusa. Akt małżeński Anny i Joachima był aktem ludzkim, opartym o pożądliwość, która jest skutkiem grzechu pierworodnego i sposobem jego przekazywania. W konsekwencji Maryja musiała być poczęta w grzechu pierworodnym. Gdyby droga poczęcia Maryi była inna, to znaczy gdyby poczęła się bez grzechu, nie potrzebowałaby odkupienia ze strony Chrystusa. Wówczas jednak powszechność dzieła zbawczego musiałaby zostać zakwestionowana, co samo w sobie naruszałoby godność Chrystusa jako jedynego Zbawiciela ludzkości. Dla uniknięcia negacji prawd zawartych w objawieniu Tomasz wybiera drogę szczególnego przywileju. Maryja zostaje oczyszczona z grzechu pierworodnego nie po narodzeniu, lecz przed nim. Jednakże nie przez dar łaski udzielony w dowolnym momencie jej płodowego życia. Obfity dar od Boga został jej udzielony w chwili, kiedy jej dusza połączyła się z ciałem. Jako człowiek Maryja zostaje uświęcona. Przed tym połączeniem nie mogła zostać uświęcona, bo nie było podmiotu grzechu. Sama dusza lub samo ciało nie mogą grzeszyć. Podmiotem jest istota rozumna. Co więcej, uświęcenie rozpoczyna się od duszy i w dalszej kolejności dotyczy ciała. Połączenie duszy i ciała gwarantuje istnienie jednego podmiotu, który Bóg może uświęcić swoją łaską. Ten podmiotowy charakter łaski jest dla Tomasza istotnym elementem rozumienia samego uświęcenia. Maryja była bardziej świętą niż inni ludzie, ponieważ na mocy otrzymanej łaski jej poruszenia pochodzące od zmysłów i woli zawsze były poddane rozumowi. Nie oznacza to odebrania wolności i spontaniczności działania, lecz tylko stałe ukierunkowanie we wszystkim na Boga. Maryja nie była wolna od pokus czy grzesznych poruszeń, co podkreśla jej całkowitą ludzką naturę, lecz we wszystkim wciąż była zwycięska dzięki darowi łaski. Choć przywilej uświęcenia nie pozbawił ją zarzewia grzechu, fomes peccati, to mocno je ograniczył, związał. Argumentacja zawarta w komentarzu do sentencji jest zasadniczo identyczna. Tomasz odrzuca możliwość uświęcenia Maryi, zanim nie stała się w pełni człowiekiem, to znaczy zanim nie pojawiła się dusza rozumna. Tylko ona stanowi podmiot ludzkich działań i w konsekwencji jest obarczona grzechem pierworodnym i może łaskę od Boga otrzymać. Maryja została uświęcona już po poczęciu, choć moment tego uświęcenia pozostaje niewiadomą. W orzeczeniu kapituły pojawia się na końcu apel o uporządkowanie kultu maryjnego. Niektórzy, nie będący dominikanami, czczą Maryję pod imieniem poczęcia. Tymczasem zakon chce jej oddawać chwałę, podkreślając jej prawdziwą niewinność i uświęcenie. Dlatego dopuszcza się obchód święta uświęcenia Maryi. Na temat takich obchodów Akwinata wypowiada się w jednym ze swoich Quod Libet. Obchód święta poczęcia nie może być rozumiany jako wspomnienie określonego momentu uświęcenia Maryi, bowiem moment ten pozostaje nieznany. Choć wierzy się, że Maryja faktycznie została uświęcona in utero, czyli w łonie, to wiele wspólnot eklezjalnych, w tym m.in. Kościół Rzymski, nie obchodzi takiego święta. Maryja poczęła się w grzechu i dopiero później została uświęcona. Te wspólnoty, które czczą poczęcie, właściwie celebrują święto uświęcenia Maryi. To uświęcenie było jej szczególnym przywilejem, na skutek którego obficie udzielona łaska oczyściła ją z grzechu pierworodnego oraz zachowała od każdego innego grzechu przez całe życie. Celebrowanie takiego święta potwierdzają z kolei orzeczenia kapituł w 1394 roku w Wenecji i w 1397 we Frankfurcie. Kapituły zebrały braci zachowujących posłuszeństwo wobec Rzymu, A to oznacza, że święto celebrowania poczęcia odpowiada temu, co działo się w Rzymie. Obchód poczęcia Maryi powinien być uroczyście celebrowany, ale pod nazwą uświęcenia w dniu jej narodzenia. Zamiast słów o narodzeniu należy w oficja o tym narodzeniu wstawiać wszędzie słowo uświęcenie. W roku 1484 kapituła w Rzymie potwierdza obchód święta uświęcenia Maryi w dniu 8 grudnia. Warto jeszcze dodać dwie rzeczy, już kończę. Wkrótce po wydarzeniach związanych z Janem Monzonem Uniwersytet w Paryżu wydał zakaz dopuszczania do nauczania tego, kto podważyłby prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi. Sprawa nie została jednak ostatecznie zamknięta. W XV wieku odniesie się do niej sobór w Bazylei, mając nadzieję, że rozstrzygnie definitywnie kwestię różniącą szczególnie dwa zakony żebrzące. Podczas soboru zwołana zostaje komisja, przed którą występują w 1436 roku immakuliści Jan de Rouvroy i franciszkanin Pierre Porchet oraz makuliści Jan de Montenegro i Jan de Torquemada, obaj dominikanie. Ze względu na zamieszanie w obradach i opuszczenie obrad przez papieża, dominikanie, wierni papieżowi, również odjeżdżają. Ojcowie soborowi ogłaszają we wrześniu 1439 roku definicję dogmatyczną o niepokalanym poczęciu i nakazują obchodzenie uroczystości 8 grudnia z własnym oficjum. Ponieważ sobór w chwili ogłoszenia definicji był już schizmatycki, dlatego jego recepcja została mocno ograniczona. Spory wciąż trwały, co potwierdza bulla Sykstusa IV z 1483, zakazująca stronom sporu, czyli franciszkanom i dominikanom, wzajemnego oskarżania się o herezję. Ostatecznie opinia immakulistyczna zwycięży i stanie się dogmatem wiary Kościoła. Nauczanie Tomasza nie zostanie jednak zapomniane, wręcz przeciwnie. Papież Pius V ogłosi go doktorem Kościoła, a Leon XIII patronem powszechnym szkół katolickich. Przyjęto nauczanie Tomasza, choć w kwestii niepokalanego poczęcia i uświęcenia Maryi dokonywano skutecznego ograniczenia. I myślę, że to wystarczy. Dziękuję.